Jesteśmy gotowi, żeby Słowo Boże czytać, żeby Słowo Boże rozważać? To proszę list apostoła Pawła do Filipian, rozdział 2. Otwórzmy list apostoła Pawła do Filipian, rozdział 2. Chcę przeczytać od pierwszego do 16 wersetu, dłuższy fragment. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. Ten tekst Pisma Świętego, zresztą bardzo piękny i głęboki tekst Pisma Świętego, też w taki sposób koreluje z pamiątką, z Wieczerzą Pańską. Wieczerza Pańska, już o tym kilka razy mówiłem, ma takie dwa główne aspekty praktyczne. I ten pierwszy praktyczny aspekt to jest to, że wspominamy śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. I to jest ważne, żeby Kościół żył tym wydarzeniem. Żeby Kościół żył śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Ta pamiątka to nie jest tylko takie teoretyczne wracanie do przeszłości, ale ta pamiątka ma przełożenie na nasze codzienne teraz życie i sprawia, że gdy o tym myślimy, gdy o tym rozmyślamy, gdy to przeżywamy, to jesteśmy pobudzani tym faktem śmierci i zmartwychwstania. I drugi bardzo ważny aspekt pamiątki to jest osobista refleksja nad własnym życiem. I myślę, że nam jako ludziom wierzącym ta refleksja powinna i wręcz musi towarzyszyć przez całe życie. Gdy nam przestanie towarzyszyć refleksja nad tym, kim jesteśmy, nad tym, jak wygląda nasza relacja z Bogiem, no to myślę, że będziemy dryfować w złą stronę. I pamiątka jest właśnie takim czasem, kiedy ta refleksja powinna nam towarzyszyć. Kiedy sięgamy po chleb, sięgamy po wino, też sami nad sobą zastanawiamy się, rozsądzamy własne życie. A tutaj w tym fragmencie od 5, czy dokładnie od 6 do 11 wersetu jest hymn o Chrystusie. I muszę powiedzieć tak, że całe Pismo mówi o Chrystusie. Tak Pan Jezus powiedział. Całe Pisma mówią o mnie. Ale w tym fragmencie jest absolutna kondensacja mógłbym powiedzieć może takim językiem teologicznym, jest zawarta cała chrystologia. Ten fragment Pisma Świętego jest esencją tego wszystkiego, kim Chrystus jest i co uczynił. W pierwszym kościele to był, tak jest to zapisane w Grece, wygląda, że to był hymn lub wyznanie wiary, które było składane podczas publicznych nabożeństw lub śpiewane podczas publicznych nabożeństw. Jak powiedziałem, ten tekst jest absolutnym przedstawieniem nam Chrystusa w bardzo szerokiej perspektywie. Mimo tego, że to jest zrobione w kilku wersetach, jest taka esencja, kondensacja tego wszystkiego, kim Chrystus jest i co uczynił. Chcę wam powiedzieć, że mi się wydaje, nie tylko mi się wydaje, ale jestem przekonany o tym, że my, jako ludzie wierzący, powinniśmy bardzo intensywnie rozmyślać o Chrystusie. Tak jak rozmyślamy o różnych sprawach życia codziennego i wierzę, że one aż za dużo zaprzątują nasz umysł, powinniśmy naprawdę rozmyślać o Chrystusie, rozmyślać o Zbawicielu. Nie wiem, czy jest lepsze miejsce do tego, żeby o Zbawicielu rozmyślać. Jeżeli nie tutaj, to gdzie? Gdzie jest ten czas, abyśmy rozpatrywali, rozważali, zastanawiali się, kim Chrystus jest? Co on dla nas uczynił? Gdzie jest to miejsce, żebyśmy go zgłębiali i jeszcze bardziej poznawali? Dzisiaj mamy na przykład taką możliwość, że w języku polskim istnieje ponad 10 tłumaczeń Nowego Testamentu. Samego Nowego Testamentu mamy ponad 10 tłumaczeń. I troszeczkę starszych i bardziej współczesnych tłumaczeń. Taką rzecz mam praktyczną, podpowiem. Wystarczy przeczytać ten tekst w 10 tłumaczeniach i zobaczymy koloryt tego tekstu. Zobaczymy różne odcienie wyrazów, słów użytych w tym tekście. To jest coś bardzo ważnego dla pobudzania i umacniania naszej wiary. Jeżeli my naszą wiarę chcemy budować tylko na przeżyciach emocjonalnych, to muszę to stanowczo powiedzieć, to o wiele za mało. To po prostu się nie sprawdzi. Jeżeli my będziemy oczekiwali tylko, że będą pobudzane nasze emocje, chociażby na nabożeństwie, co ma swoje znaczenie, ale to jest za mało. To rozpatrywanie, rozważanie, rozmyślanie nad Słowem Bożym to jest coś, co karmi wnętrze człowieka, karmi ducha człowieczego. I tam jest naprawdę zakładany fundament. Jeśli fundament nie jest założony mocny w naszym życiu, to zobaczcie, co się dzieje, jakie są konsekwencje i skutki tego. Ten fundament musi być założony mocno. On jest zakładany mocno wtedy, kiedy my rozmyślamy nad Słowem Bożym, ono wnika do naszego ducha i wykonuje tam pracę. Ta skała, którą jest Chrystus, w nas ta skała się umacnia. I dopiero wtedy możemy iść w życie. Niech temu towarzyszą emocje, niech temu towarzyszy radość i wszystko, co jest związane. Nie eliminujemy tego, ale nie myślmy, że to będzie fundamentem. Fundamentem jest to, co się dzieje w duchu człowieczym. Tam, gdzie jest założona ta prawdziwa skała. Tam, gdzie jest Chrystus w nas. Tam, gdzie dociera Boże Słowo. I ja ten fragment chcę przeczytać jeszcze w zupełnie innym tłumaczeniu. Pozwólcie, że go odczytam. On będzie taki bardziej rozjaśniający ten hymn sam od 6 do 9 wersetu. Brzmi następująco w innym tłumaczeniu. Chociaż zawsze był Bogiem. Tak jest, tak inne tłumaczenie mówi. Chociaż zawsze był Bogiem, nie uważał, że za wszelką cenę musi zachować swoje boskie przywileje. Przeciwnie, wyrzekł się wszystkiego i przyjął status sługi. Stał się człowiekiem takim jak wszyscy. Mało tego, uważany za zwykłego człowieka, poniżył się jeszcze bardziej i posłusznie poszedł na śmierć i to śmierć na krzyżu, ale właśnie dlatego Bóg niezwykle go wywyższył i nadał mu tytuł, który przewyższa wszystkie inne. Jak powiedziałem, nawet inne tłumaczenie już nam rozjaśnia, daje nam takie nowe spojrzenie, odświeża pewne wyrazy. Pozwala nam na nowy sposób spojrzeć na ten tekst. I kiedy mamy wieczerzę pańską, jak powiedziałem, głównie koncentrujemy się na śmierci i zmartwychwstaniu, ale tutaj Chrystus jest rozciągnięty. Tu jest Chrystus przedstawiony całościowo. Nie tylko jest mowa o tym, że poszedł na krzyż i został wywyższony, ale ten tekst zaczyna się od tego, że widzimy go, tego, który jest w postaci Bożej. Może czasami zapominamy o tym. Tak bardzo skupiamy się tylko na krzyżu i wiadomo, on jest centrum i sednem i zmartwychwstanie. Ale popatrzmy na Chrystusa całościowo. Tutaj go widzimy w postaci Bożej. Inne tłumaczenie mówi, że on zawsze był Bogiem. I ja próbuję sobie jakoś tak wyobrazić, co to znaczy, że Chrystus był Bogiem. Bo raczej widzę tego Chrystusa na ziemi, widzę go w ciele. Widzę go w Ewangeliach, jak chodzi po ziemi, jak przeżywa różne rzeczy, jak czyni znaki, cuda, ale tekst Pisma Świętego mówi mi, że jeszcze coś więcej, że on, który był Bogiem, był w postaci Bożej. Co to dla mnie znaczy? Przed wcieleniem. Zanim się tutaj pojawił, zanim się tutaj narodził w ciele, kim był? Ja próbując na to odpowiedzieć, to odpowiadam tak, że w takim razie Chrystus był zawsze. On po prostu zawsze był. Nie ma początku, ani nie ma końca. My w tego wierzymy, my w tego Chrystusa wierzymy, tego Chrystusa uwielbiamy, który nie ma początku i nie ma końca. Dla mnie, kiedy rozmyślę o tym tekście, to widzę, że On jest stwórcą wszelkiego stworzenia. Przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. A więc nie tylko widzę Chrystusa w ciele, który jedzie gdzieś tam w łodzi, płynie w łodzi z uczniami, który spożywa chleb, robi inne rzeczy, ale nagle musimy zobaczyć Chrystusa tego, przez którego i dla którego wszystko zostało stworzone. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Kiedy myślę o Chrystusie, to widzę, że On ma pozycję równą Bogu Ojcu. W niebie, tam, przed wcieleniem. I dalej, kiedy myślę o Chrystusie, jeszcze zanim się pojawił tutaj na ziemi, to widzę jako tego, który jest na tronie i któremu służy wszelkie stworzenie. Wszyscy aniołowie. Zresztą Pismo Święte nam o tym mówi, że wszyscy aniołowie służą Mu, są na Jego rozkazy, są na Jego polecenia. A więc widzę kogoś, kto jest potężny. I to jest pierwsza myśl, która jest warta zauważenia, kiedy rozmyślamy o Chrystusie, widzimy Tego, który nie ma początku i końca, który jest Panem nieba i ziemi, który jest w swej boskości równy Ojcu, któremu służą aniołowie, który jest Stwórcą. I dalej dowiadujemy się w tym innym tłumaczeniu, że On nie upierał się, ale zrezygnował ze swoich przywilejów. Bo bycie Bogiem, w ogóle nie wiem, jak to powiedzieć, czy to jest przywilej bycie Bogiem. No Bóg jest po prostu Bogiem. Nie da się tego inaczej powiedzieć. I nagle dowiadujemy się i w tym tekście mówimy, że On się wypiera. Tu są różne tłumaczenia, że się ogołocił, inne tłumaczenie mówi, że nie upierał się przy swoich boskich przywilejach. Nie upierał się przy tym. A więc pierwsza rzecz, jaką widzimy u Chrystusa, to jest rezygnacja z czegoś. Rezygnacja z tego, o czym powiedziałem wcześniej, to jest tej pozycji w niebie, rezygnacja. I ta rezygnacja sprawia, że Chrystus w naturalny sposób, poczęty przez Ducha Świętego, rodzi się na tej ziemi z Marii, z kobiety. I staje się przez to człowiekiem. Jak powiedziałem, my często rozpatrujemy Chrystusa, ale tylko w Jego człowieczeństwie, więc od tego momentu Betlejemu, aż do momentu śmierci i zmartwychwstania, i możemy naprawdę pominąć ten aspekt wieczności. Że Chrystus był tam wcześniej. On istniał zawsze. I On z tamtej pozycji dla nas kompletnie niewyobrażalnej, bo jak ktoś może z nas sobie wyobrazić, co to znaczy być Bogiem? Co to znaczy mieć boską władzę, boski autorytet, boską moc? Co to znaczy? Dla nas ludzi jest to nieosiągalne do zrozumienia kompletnie. I nagle widzimy, że On staje się człowiekiem i dopiero odtąd zaczynamy chociaż troszeczkę rozumieć. Ale kluczowa sprawa jest w tym, że On rezygnuje. rezygnuje ze swoich przywilejów, można powiedzieć, rezygnuje z tego, co mu się należało jako równemu Bogu. Bracia i siostry, i taka refleksja, a czy my potrafimy rezygnować? Popatrzmy na Chrystusa, w jakim miejscu był i w jakim miejscu się znalazł. A czy my jako ludzie potrafimy rezygnować? Czy my potrafimy powiedzieć tak, że oczywiście należy mi się, mam prawo, mam przywilej, mam prawo, ale rezygnuję z tego. To jest nasz Pan. Tak robił On, tak On uczynił. Dalej dowiadujemy się, że przyjął status sługi. A więc nie tylko stał się człowiekiem, ale nie człowiekiem, który tutaj na ziemi był jakoś szczególnie wywyższony, czy jakoś szczególnie tutaj na ziemi otrzymał jakąś ziemski tytuł, szczególną ziemską pozycję, ale przychodząc na ten świat w ludzkim ciele, założył, przyjął to, że on będzie tutaj służył, że będzie sługą. Z taką postawą przyszedł do ludzi. Pan Jezus to powiedział, że Syn Człowieczy nie przyszedł po to, żeby Jemu służyli, tylko żeby służył i oddał swoje życie za ludzi. Popatrzcie się, on się decyduje na taki krok, na taką postawę. I dalej dowiadujemy się, że w posłuszeństwie, w uniżeniu, czy nawet dosłowne tłumaczenie by można było oddać w poniżeniu. W uniżeniu, chociaż to słowo poniżenie może ma takie mocniejsze zabarwienie, trudne dla nas do akceptacji. W poniżeniu poszedł na krzyż. I musimy sobie zdać sprawę, że jeżeli człowiek był ukrzyżowany, to inni patrząc na to, mówili, myśleli o nim, że jest to albo morderca, albo gwałciciel, albo jeszcze jakiś inny rodzaj przestępcy. Tak traktowano człowieka skazanego w ten sposób na śmierć. Pan Jezus nie tłumaczył się i nie protestował, mówiąc, ja jestem niewinny, cierpię niewinnie. Ludzie, którzy nie rozumieli, widzieli przybitego do krzyża człowieka, myśleli, że on jest strasznym przestępcą. To jest zły człowiek i słusznie ponosi tą karę. Był wyszydzony, pogardzony, wyśmiewany. I to widzimy w tym słowie, że w posłuszeństwie uniżył się, poszedł na śmierć, a wiemy, że było to związane z absolutnym, stuprocentowym poddaniem się woli Ojca. Nie wiem, czy wy też to tak widzicie, ale mówię, rozmyślam trochę nad tym, nad współczesnym człowiekiem. I współczesny człowiek stał się człowiekiem bardzo asertywnym. Nie wiem, czy to słowo jakoś jest tak wam bliskie, ale asertywność to jest taka zdolność, że człowiek mówi nie bez poczucia winy, bez zawahania, bez zająknięcia. Myślę, że jest to związane z pewną kulturą, w której rośniemy, wychowujemy się. I oczywiście chcę powiedzieć tak, że są sytuacje i przypadki, kiedy asertywność jest pozytywną cechą. Kiedy ktoś nas namawia do złego, a my mówimy nie, dlatego że jestem dzieckiem Bożym. Ale asertywność staje się stylem życia. Człowiek mówi zawsze nie, w ogóle jest na nie. Staje się człowiekiem, który sam o sobie chce decydować i tylko wszystko robić to, co jest, jemu się wydaje, że jest dobre. Stajemy się ludźmi, którzy nie lubią, aby ktokolwiek, cokolwiek nam mówił. I to niezależnie, czy jest to rodzic, czy jest to inny autorytet. To jest po prostu kultura współczesności, w której rośniemy. Chcemy sami o sobie stanowić od początku do końca. Na pewno to będzie owocować, już owocuje różnymi trudnościami. Ja myślę, że gdy taka postawa wchodzi do kościoła, do wspólnoty ludzi wierzących, to nam będzie coraz trudniej ze sobą. Może nam się, może o tym nie rozmyślacie, ale przez to, że no, ten mój kontakt z różnymi ludźmi jest dosyć duży, to mnie, ja już zaczynam to dostrzegać. Jak bardzo staliśmy się tacy zamknięci we własnym świecie, a mało jesteśmy gotowi rozedrzeć swoje serce, otworzyć je troszeczkę szerzej. Ale patrząc na Chrystusa, właśnie widzę to, że ten, który był Bogiem, decyduje się być człowiekiem, dalej decyduje się być człowiekiem sługą, dalej decyduje się iść na krzyż, umrzeć i iść na krzyż. I to wszystko jest, w tym wszystkim jest użyte słowo uniżenie, poniżenie, rezygnacja, wyparcie się. Taka droga, taki kierunek. Gdy patrzę na Chrystusa, to Jego droga jest drogą w dół. Jego droga jest od najwyższego punktu do najniższego punktu. To jest droga w dół. I dopiero na końcu czytamy, dlatego Bóg wielce go wywyższył. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę na subtelność tu pewnej myśli. Jest powiedziane o nim, że on się uniżył, a kto go wywyższył? Bóg. On się uniżył, a Bóg go wywyższył. I kiedy spojrzymy na jego wywyższenie, to wywyższenie dotyczy zmartwychwstania, w niebo wstąpienia, posadzenia po prawicy Ojca i obdarzenie wszelkim autorytetem na niebie i na ziemi. To jest to wywyższenie. I Bóg wielce go wywyższył. I kiedy byśmy rozmyślali o tym w kontekście Bożego Słowa, to Pan Jezus powiedział na przykład tak, Mateusza 23:12, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża lub uniża, będzie wywyższony. Zobaczcie, kto na mnie nacisk. Jeśli ja się uniżam, to ja będę co? Wywyższony. On się uniżył i Ojciec go wywyższył. Ojciec. Jeżeli ja się uniżam, to będę... A świat mi mówi coś innego. Świat mi mówi, wywyższaj się. Walcz o swoje. Bądź kimś. Świat mi mówi coś innego. A Pismo Święte mi mówi coś innego. Czy ja słyszę ten głos? Czy ja słyszę ten totalny rozdźwięk między tym, co mi mówi świat, a tym, co mi mówi Bóg? Czy ja to zauważam w ogóle? Czy mi się wszystkie już głosy pomieszały? I list Jakuba 4:10 mówi, uniżcie się przed Panem, a co zrobi? A wywyższy was. I znów jest nacisk na mnie, unisz się przed Panem, a Pan cię wywyższa. Dalej, kiedy rozmyślam nad Chrystusem i myślę sobie tak, że On jest moim Zbawicielem. I to jest prawda, On jest moim Zbawicielem. On przeszedł tą drogę dla mojego zbawienia. I mogę mu powiedzieć, dzięki Ci, Panie Jezu, jestem Ci wdzięczny, jak tylko potrafię, że Ty przeszedłeś tą drogę stroną na krzyż dla mojego zbawienia, inaczej nie byłoby zbawienia. Jestem Ci wdzięczny, wierzę w to, przyjmuję to przez wiarę i ogłaszam Cię, że jesteś moim Zbawicielem. I to jest ważne. To jest fundamentalna sprawa, to jest ważne. Ale ja chcę zadać sobie i Wam następne pytanie. Ale czy Jezus jest Twoim mistrzem? To już jest coś innego. To, że On jest naszym Zbawicielem, to jest piękne. On to uczynił, to była Jego droga, On taką drogę przeszedł. Ale następne pytanie jest takie, czy Jezus jest moim mistrzem? Czy Jezus jest prawdziwie moim nauczycielem? Czy Jezus jest tym, że przyjmuje tylko Jego zbawienie? Ale jeżeli chodzi już o naśladownictwo i podążanie za Nim, to mówię stop. Ja chcę żyć jak normalny człowiek, chcę być jak inni ludzie na tej ziemi. Chcę mieć takie marzenia, jak oni mają, takie dążenia, jak oni mają, takie cele sobie stawiać, jak oni sobie stawiają, takie cele realizować, osiągać. Chcę dojść do czegoś, być kimś. Przyjmuję Twoje zbawienie. Owszem, Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją krew przelaną. Super, że to zrobiłeś dla mnie. Ja to akceptuję moją wiarą. Ale jeżeli chodzi o naśladowanie tego w moim życiu, to nie, Panie Jezu. I bardzo często jest tak, i to z całą stanowczością zauważam dzisiaj, że akceptujemy zbawienie, które Chrystus uczynił, dokonał dla nas. Ale tak bardzo trudno jest nam zaakceptować Go jako mistrza, Pana i nauczyciela. Bo za tym idzie już kolejny krok. Nie tylko przyjęcie tego, co dla mnie uczynił, ale to już jest ode mnie. Pan Jezus już coś do mnie mówi. Naśladuj mnie, no to jest jakieś wyzwanie, które mi stawia. Jeżeli w tym tekście czytam, że On taką drogę przeszedł i tak bardzo się uniżył i teraz mam Go naśladować, no to się troszeczkę przed tym zdrygam. A jak nazywano zwolenników Chrystusa w pierwszym wieku? 3 terminy biblijne z Biblii sobie, tylko z Biblii 3 terminy sobie przypomnijmy. Pierwsze, jak ich nazywano, to uczniowie. To był pierwszy termin, uczniowie, pierwszy termin. Czyli Jezus był mistrzem według tego stylu żydowskiego, rabinicznego, był mistrzem i wokół siebie miał kogo? Uczniów, a więc był mistrz i uczniowie. I oni Go obserwowali 24 godziny na dobę, bo żył z nimi. Obserwowali Go i uczniowie uczyli się żyć tak, jak mistrz żył. Na tym to polegało. To nie była nauka w dzisiejszym naszym, rozumiana współcześnie, że mogę siedzieć w komputerze i sobie ściągać wiedzę i pomnażać wiedzę, a kto to napisał, to nawet nieważne, żebym wiedział. Tam było ścisłe połączenie pomiędzy osobą i jego nauką. Tak uczono. Druga nazwa to byli zwolennicy drogi pańskiej. To była druga nazwa. Zwolennicy drogi pańskiej. Droga absolutnie oznaczała styl życia. Zwolennicy drogi pańskiej. Więc Jezus jakimś stylem żył i zwolennicy drogi pańskiej to byli ci, którzy ten styl życia, co robili, przejęli i naśladowali. Zwolennicy drogi pańskiej. I trzecia nazwa, która się najpopularniej przyjęła, a tak naprawdę było to przezwisko, Christianos, chrześcijanie Chrystusowi, chrystusowcy, to oznaczało po prostu to ci, którzy naśladują Chrystusa. To tylko tyle oznaczało. Naśladowcy Chrystusa, ci, którzy Go naśladają. A więc mamy 3 określenia. Uczniowie, zwolennicy drogi pańskiej i ci, którzy naśladują Chrystusa. Te wszystkie 3 terminy przypisane zwolennikom mówiły o tym, że idą w te same ślady. Że przyjmują ten styl. Że przyjmują tą postawę, którą widzieli w swoim Panu, w swoim mistrzu. Chcą być jak On. To mnie porusza, bracia i siostry. Bo co innego, bo jedną sprawą jest zaakceptowanie zbawienia, które Jezus wykonał dla nas. I jestem Mu wdzięczny za to, jak tylko potrafię być wdzięczny. Ale wiem, że chrześcijaństwo jest czymś więcej. Że to jest przyjęciem zbawienia, ale później naśladowaniem Jego stylu życia. To jest to uczniostwo, do którego zostaliśmy wezwani Jego ustami. Na kartach Pisma Świętego zapisanymi. Stajemy się Jego uczniami, naśladowcami. Przyglądamy się chociażby temu tekstowi, jakim On był. Że taką drogę przeszedł z nieba na krzyż. I Bóg mówi, niech coś z tego będzie w tobie. W wersecie 5 czytamy, żeby dopełnić tego fragmentu, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Cóż więcej mogę powiedzieć? Tu nie jest tylko powiedziane, bądźcie wdzięczni Chrystusowi za to, że On taką drogę przeszedł. Jest absolutnie wezwanie, bądźcie takiego usposobienia, czyli Słowo Boże nas prowadzi do tego, bądźcie podobni. Przyjmijcie to, uczcie się tego. Uczmy się tego, bracia i siostry, bo tylko to jest chrześcijaństwem w praktyce. Z jednej strony mamy wspaniałego Zbawiciela, ale z drugiej strony, powiedzmy sobie, mamy wspaniałego Mistrza, który wezwał nas, abyśmy za Nim podążali, za Nim szli. Przyjmowali ten styl, który był w Nim. Uczyli się tego. A jak powiedziałem, współczesny świat czy zawsze nas zagłuszył, zupełnie inaczej ma postawioną hierarchię wartości, priorytetów. I może nam się to wszystko pomieszać. I będę mówił tak, jestem zbawionym człowiekiem, ale no żyję no tak jak wszyscy, bo chcę tak żyć jak oni, chcę mieć to co oni, chcę tak wyglądać jak oni, wszystko chcę mieć tak jak świat ma. To jest jasne i oczywiste wezwanie. Jezus zrezygnował ze swoich przywilejów. To jest wezwanie dla współczesnego człowieka. Jak my nie lubimy rezygnować z czegokolwiek. Dalej jest powiedziane, Jezus stał się sługą i służył. Po trzecie, Jezus był uległy i posłuszny Ojcu. To są te rzeczy, które były w Jezusie Chrystusie. I teraz, kiedy apostoł Paweł przedstawia, maluje nam tą pełnię, ten taki skondensowany obraz Chrystusa, dalej zwraca się w następujących słowach i ja chcę się zwrócić do was tekstem Pisma Świętego, werset 12, przeto. Słowo przeto mówi nam o tym, że Paweł teraz nawiązuje do myśli poprzedniej, do tego poprzedniego wzorca. Przeto. I co mówi przeto? Umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Dlatego właśnie, że Chrystus przeszedł taką drogę. Dlatego właśnie, że Chrystus to wszystko zrobił dla nas. Właśnie dlatego. Że to była taka cena, którą On zapłacił za nasze zbawienie. Właśnie dlatego zbawienie swoje sprawujcie z bojaźnią i ze drżeniem. Właśnie dlatego. Bo tyle jest po tamtej stronie zrobione dla nas. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, jak wiele jest zrobione dla nas z tamtej strony, od strony Chrystusa. I po mojej stronie Bóg mówi o tym, żebym zbawienie z bojaźnią i ze drżeniem sprawował. Nawiążę teraz do prawa mojżeszowego, bo wiecie o tym, że Bóg Izraelowi dał Torę. Oni do dzisiaj to w modlitwach wdzięczynnych wypowiadają: Boże Izraela, które dałeś swojemu ludowi Torę. I kiedy mamy ten bardzo znaczący tekst Szema Izrael, 6 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, przeczytam go i chcę wam na coś zwrócić uwagę. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan, wasz Bóg, nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawicie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twego życia wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję Tobie, Twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. I trzeci werset, słuchaj ich, Izraelu, starannie je wykonuj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się rozmnożył bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci przyrzekł Pan Bóg twoich ojców. I kiedy przeczytamy ten tekst i kiedy zrozumiemy my żydowską, że Bóg dał Izraelowi Torę i oni to wyrażali jako wielki dar, który otrzymali od Boga, to dalej w tym tekście czytamy tak. Izraelu, teraz pełni, przestrzegaj i starannie wykonuj i bądź przejęty czcią dla Pana Boga. To jest wezwanie do tego, że jeżeli Pan Bóg ci coś dał, to teraz bądź tym przejęty. Nie lekceważ tego sobie. To jest dla ciebie, dla twojego dobra. Bóg ci to dał. I słuchajcie, ja teraz chcę tą myśl przenieść na Chrystusa. Jeżeli Bóg dał Izraelowi Torę i wezwał ich za chwileczkę, mówi, teraz tych wszystkich ustaw i przepisów starannie wypełniajcie, to my dzisiaj jesteśmy w jakim punkcie? My jesteśmy dzisiaj w punkcie, w którym Bóg do nas mówi, dałem wam Zbawiciela. Dałem wam zbawienie. I Bóg mówi, teraz swoje zbawienie z bojaźnią i ze drżeniem, co? Sprawuj. Bóg dał Izraelowi Torę i powiedział, ze szczególną starannością przestrzegaj tej Tory. My dzisiaj jesteśmy w miejscu, kiedy otrzymaliśmy Zbawiciela i zbawienie. I Bóg do nas mówi, dlatego swoje zbawienie sprawuj z bojaźnią i ze drżeniem. Nowe przymierze, bracia i siostry, to jest nacisk na relację z Bogiem. Z całą mocą i stanowczością chcę to pokazać. Nowe przymierze to jest nacisk na relację z Bogiem. Dostaliśmy Zbawiciela, dostaliśmy zbawienie. To zbawienie stało się udziałem Żydów i nieżydów. Przeszło później na pogan. I nacisk jest postawiony na osobistą więź i osobistą relację z Bogiem. Jeżeli my mówimy o sprawowaniu zbawienia z bojaźnią i ze drżeniem, to parafrazując ten tekst, czy przybliżając go, wyjaśniając go, Bóg mówi inaczej do nas: ponieważ otrzymałeś zbawienie w Jezusie Chrystusie, ze szczególną starannością pilnuj i dbaj o swoją relację z Bogiem. Na tym polega sprawowanie swojego zbawienia z bojaźnią i z drżeniem. Na tym polega. I dzisiaj rozgrywa się walka w naszym życiu o naszą relację z Bogiem. Rozgrywa się walka o relację, o społeczność z naszym Bogiem. Bracia i siostry, po to staliśmy się udziałowcami zbawienia, żeby ta relacja została przywrócona i odnowiona przez Pana Jezusa Chrystusa, przez przebaczenie grzechów. Ale już później dalej Bóg mówi: ponieważ już to jest Twoje, ja Ci to dałem w Zbawicielu, pilnuj tego. Trosz się o to, dbaj o to. Nie lekceważ sobie tego. Bądź w tym konsekwentny i staranny w pilnowaniu Twojej więzi z Bogiem. I znów wracamy do tych prostych, ale jakże fundamentalnych spraw chrześcijaństwa, że to jest to, że człowiek rozmawia ze swoim Bogiem, Ojcem, dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. Ma z Nim łączność, rozmawia z Nim. Słucha Jego słowa, słucha, co Bóg mu ma do powiedzenia w Słowie. To pilnowanie relacji sprowadza się do tego, że wyznaję moje grzechy i staram się, by moje życie było czyste przed Bogiem. To jest pilnowanie relacji, bo wiemy, że grzech co robi zawsze? Rozdziela, niszczy relacje. To jest wyznawanie grzechów. I to jest pilnowanie tej społeczności, to jest bycie w łączności z tymi, którzy uwierzyli, którzy tak samo kochają Pana i chcą za Nim iść i podążać. Jesteśmy razem i razem tworzymy tą społeczność. Można by wiele innych rzeczy wymieniać, ale chodzi o to, żebyśmy w naszym życiu mieli to poukładane, by budować tą relację z Bogiem, trwać w tej relacji z Bogiem. Chcę wam teraz powiedzieć taką rzecz. Chrześcijaństwo bez osobistej relacji z Bogiem jest nie do wytrzymania. Jest nudne i po prostu jest w żaden sposób nieatrakcyjne. Całą mocą i siłą życia chrześcijańskiego jest to, że człowiek, każdy osobiście ma swoją więź osobistą z Bogiem. To sprawia, że wszystko inne ma jakikolwiek sens i znaczenie. To właśnie ta moja więź z Bogiem sprawia, że dla mnie modlitwa staje się znacząca, jest dla mnie ważna. Moja więź z Bogiem sprawia to, że czytanie Słowa Bożego jest dla mnie znaczące i ważne. Moja więź z Bogiem sprawia to, że bycie na nabożeństwie jest dla mnie ważne. Moja więź z Bogiem. Jeśli tej więzi nie masz, jeżeli ją w jakiś sposób utraciłeś, jeżeli ją w jakiś sposób zaniedbałeś, to chrześcijaństwo przestaje mieć dla ciebie znaczenie. Bo czym staje się nabożeństwo? Przyjdziesz, jesteś tu, porozglądasz się. Zmierzamy wtedy w kierunku ureligijnienia ewangelicznego chrześcijaństwa. Bracia i siostry, to, co jest siłą tego, co nazywamy chrześcijaństwem szeroko pojętym, to jest osobista więź każdego człowieka z Bogiem. Jeśli tego nie mamy w życiu, to wszystko staje się takie jałowe. Byłem na nabożeństwie, byłem. To, co ożywia, to, co robimy, to, co ożywia modlitwę, to, co ożywia Słowo Boże, to, co ożywia naszą społeczność, To jest właśnie to, że razem i każdy osobno mamy tą relację z Bogiem, mamy tą więź z Bogiem. Po to przyszedł Chrystus, bracia i siostry. On po to przyszedł na ten świat, by zapłacić cenę, by nasze grzechy zostały przebaczone i by nasza relacja z Bogiem została odbudowana i po to, żebyśmy tą relację mogli utrzymać, mogli w niej żyć, mogli w niej chodzić, mogli w niej funkcjonować. Jeśli to zaniedbamy, myślę, że jesteśmy w bardzo trudnym miejscu. Bardzo trudnym miejscu. To, co jest nakazem Bożego Słowa, jest kompletnie nie do wykonania dla nas. Kompletnie. Mało tego, nawet nie chcemy się tym za bardzo przejąć. W ogóle się tym nie chcemy przejąć nawet. Bo to nas w ogóle, nic do nas nie przemawia. Tu, gdzie po prostu to zaczyna mieć dla mnie sens, I zaczynam się tym przejmować tylko wtedy, kiedy żyję z Bogiem sam na sam. Mam z Nim więź, mam z Nim relację. Wtedy przejmuję się tym. To ma dla mnie jakiekolwiek znaczenie. A więc to, co jest wezwaniem, sprawowanie swojego zbawienia, czyli pielęgnowaniem tego, co zostało nam dane w Zbawicielu, to jest przede wszystkim utrzymanie swojej relacji z Bogiem. I dopiero wtedy wszystko inne zaczyna mieć sens. Wtedy wszystko inne zaczyna inaczej mieć inną jakość, inny smak. Tego człowieka nie trzeba do niczego zmuszać. On chce sam rozmawiać z Bogiem. On chce się modlić. On chce sam sięgnąć po Pismo Święte. On chce być w społeczności dzieci Bożych. Dlatego, że ma relację z Bogiem. I to jest ten fundamentalny nacisk. Oto toczy się dzisiaj bój. Jeżeli diabeł doprowadzi, że nasza relacja z Bogiem zostaje zniszczona, jesteśmy po prostu. Zostało zabrane nam to, co stało się absolutnym priorytetem śmierci Chrystusa. To jest absolutny priorytet śmierci Chrystusa. Przywrócenie nam tej relacji. Jeśli jej nie mamy, nie wiem w ogóle, jak można być uczniem Chrystusa, jak można w ogóle być chrześcijaninem. To wszystko ma mały sens wtedy. Zresztą później wszyscy później to odkrywacie. Później was to męczy, mnie to męczy, nuży nas to. Nie widzimy w tym po prostu radości, nie mamy w tym entuzjazmu, nie mamy w tym gorliwości. Dalej, kiedy czytamy ten tekst apostoła Pawła, werset 12 było wezwanie do tego, żeby zbawienie z bojaźnią i zedrzeniem sprawować, a kolejne wezwanie, werset 14 na przykład. Tu jest pewna logika, ciągłość myśli. To jest charakterystyczne u Pawła. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Co to? Kiedy my możemy czynić wszystko bez szemrania i powątpiewania? Kiedy? Z czego to wynika, że ja mogę nie szemrać w życiu? Z czego to wynika? Czy mi ktoś powie, masz nie szemrać? I czy mi to wystarczy, że ja nie będę szemrał, bo ktoś mi powiedział, nawet Boże Słowo mi może mówić, masz nie szemrać i czy to wystarczy? Brak, tutaj ten tekst, w kontekście go rozważymy, w kontekście, to jest skutkiem sprawowania swego zbawienia z bojaźnią i zedrzeniem. To jest normalne, wiecie, bo tylko wtedy jako chrześcijanin możesz być zadowolony. Tylko wtedy. Jeżeli nie masz relacji z Bogiem, to z czego jesteś zadowolony? Wszystko cię denerwuje, wszystko cię drażni. Nic nie jest dla ciebie, nie sprawia ci przyjemności. Człowiek, który ma relację z Bogiem, nie tyle jest uzależniony od okoliczności w swoim życiu, co jest uzależniony od tej relacji. Ta relacja determinuje jego całą postawę i zachowanie i funkcjonowanie. Przez relację z Bogiem wewnętrzną w duchu jesteś szczęśliwy. Czyż nie? Psalmista co wykrzykuje? Moim szczęściem jest być blisko Boga. To jest twoje szczęście, być blisko Boga. Jeżeli ja osobiście mam relację z Bogiem, to jestem szczęśliwy dzięki tej relacji, bo Bóg jest ze mną, bo Bóg jest w moim życiu. Jeśli mi jest źle, idę na kolana, wołam do Niego, mój Pan przychodzi do mnie i daje mi, podnosi mnie, daje mi poczucie siły i szczęścia. Może nic się nie zmieniło wokół mnie, ale we mnie się coś zmieniło, bo mój Pan przyszedł do mnie. Jeśli tego nie masz, to co ci zostaje? Wszystko jest nie tak. I wszystko będzie nie tak. Wszystko będzie po prostu dla ciebie przykre, niezrozumiałe. I świat jest niezrozumiały i wiele rzeczy jest trudnych i przykrych. Ale poprzez relację osobistą z Bogiem wewnętrznie możesz być szczęśliwy. Nie ma nic lepszego niż szczęśliwy chrześcijanin. A on jest szczęśliwy dlatego, że Bóg jest z nim. Nie dlatego, że świat mu się tak poukładał cudownie, że teraz może być szczęśliwy, bo mu się wszystko poukładało. A jak ci się nie poukłada, to co? A wiele razy w życiu jest tak, że nam się po prostu nie układa. Nie poukłada nam się. Szczęście wynika z tego, że masz relację z Bogiem. To jest istota. Brak tej relacji owocuje i skutkuje tym, o czym mówimy. Będziemy narzekać, będziemy nieszczęśliwi, będziemy uszczypliwy dla innych. Będziemy sami dla siebie do niezniesienia i dla innych nie do niezniesienia. Czy do tego, czy tym jest chrześcijaństwo? Czy do tego zostaliśmy wezwani i powołani? Chrystus coś czyni w nas przede wszystkim. Coś czyni z nami, coś czyni w naszym życiu, coś czyni w naszych sercach. Coś czyni. A to może być możliwe tylko poprzez utrzymywanie swojej osobistej relacji z Bogiem. I na koniec w wersecie 16 jest powiedziane, zachowując słowo żywota. To też jest ważne. Zachowując słowo życia. Czyli zbawienie sprawujemy z bojaźnią i zedrzeniem. Dalej skutkiem tego jest to, że jestem wewnętrznie spełniony i szczęśliwy w Bogu, w Chrystusie Jezusie. I następnym skutkiem jest tego, że chcę zachowywać Słowo Boże. Chcę je zachowywać. Jak powiedziałem, i znów może być odwrotność. Może być tak, że ktoś mnie przymusza, żebym zachowywał Słowo Boże. Ja nie chcę, ale czuję się przymuszony. Co z tego wychodzi, bracia i siostry? Jak to działa? A co innego jest, kiedy człowiek ma relację z Bogiem i skutkiem jest tego, że chce po prostu zachowywać Słowo Boże. Rozumie, że jest to dla jego dobra, że jest to dla jego błogosławieństwa, że to jest dla jego zbawienia, że on ma z tego tylko same korzyści, kiedy zachowuje Słowo Boże. Tylko ma same korzyści z tego. Więc chce to roczynić, chce to zachowywać. Jak powiedziałem, a to wszystko się zaczyna od tego tekstu o Chrystusie. Kim był Chrystus? Co uczynił? Jaką drogę przeszedł? I czy to naprawdę z wielką mocą, jak kula uderzyło nasze życie, rozbiło je na kawałki i stworzyło z tego nowe życie. I dopiero za tym przychodzą następne rzeczy. Wiedząc o tym wszystkim, chcę moją relację z Bogiem, z bojaźnią i zedrzeniem zachowywać, utrzymywać. Idąc za tym, doświadczam wewnętrznego pokoju, radości, szczęścia, które daje Bóg wewnątrz, które nie jest skutkiem tego, jak jest na zewnątrz. Mimo tego, że to, co jest na zewnątrz, wpływa na nas i nie oszukujemy się, że nie wpływa, wpływa. Ale nie może mi wyrwać tego, co jest w moim sercu. Tam to zostaje. I skutkiem tego jest to, że Słowo Chrystusowe, Słowo życia chcę zachowywać w moim życiu. Chcę je zachowywać. Ponieważ mam relację z Bogiem. I wiem, że to jest dla mojego dobra, dla mojego błogosławieństwa, dla mojego zbawienia, dla mojego szczęścia i dla mojej wieczności, że to jest. Czy Pan Jezus Chrystus dzisiaj dla Ciebie jest tylko Zbawicielem? To ważne, ale czy Pan Jezus Chrystus dla mnie i dla Ciebie jest dzisiaj także Mistrzem? Kimś, kogo chcesz naśladować w życiu? Chcesz poznać Jego drogę, chcesz poznać Jego styl, chcesz poznać Jego postawę i chcesz to wziąć do swojego życia. Oto jest pytanie. Zapraszam Was do tego, żebyśmy się mogli razem wspólnie pomodlić.